Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i cieszymy się na to spotkanie ze słuchaczami w środę 15 października. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, ale nie tylko. Odbierze także telefony od słuchaczy, zadzwoni do gości, za co serdecznie mu dziękuję. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefon czujny 510-37-32 i drugi do studia 510-37-36. No i jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Najpierw ważne informacje dotyczące Adasia Orlika. Wpis z facebookowego profilu z Adasiem przeciw DMD. Dystrofia mięśniowa Duchenna to choroba, która podstępnie odbiera sprawność dziecku i prowadzi do śmierci. Nie chcemy takiego scenariusza dla syna naszego kolegi. No i stąd zbiórka na się pomaga Adam Orlik na kosztowną terapię. I teraz wpis Ali, czyli mamy Adasia. Za nami setki maili, rozmów z klinikami i tygodnie stresu. Zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Jesteśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w miejscu, gdzie Adaś ma realną szansę rozpocząć terapię genową. Jesteśmy w trakcie dopełniania formalności wizowych, by wkrótce podejść do kwalifikacji do programu, który, jeśli wszystko się uda, pozwoli Adasiowi rozpocząć terapię szybciej. Każdy dzień, każda wpłata i każde wsparcie przybliża nas do tej chwili. Wciąż jednak nie mamy ostatecznej zatwierdzonej wyceny. Zależy ona od wielu czynników, badań, kosztów pobytu, opieki medycznej. Teraz najważniejsze. Adaś czeka na kwalifikację do programu, który, biorąc pod uwagę już zebraną kwotę, mógłby pozwolić na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia. Wszystko, co robimy, to wyścig z czasem. Dystrofia mięśniowa Duchenna nie czeka, odbiera siłę dzień po dniu. Dzięki waszemu wsparciu, pisze Ala, jesteśmy tu, gdzie naprawdę można pomóc, ale przed nami wciąż ostatni, najważniejszy krok. Pomóżcie nam zdążyć, zanim choroba zabierze Adasiowi dzieciństwo. Pomóżmy, dziękujemy już za wszystkie wpłaty, no i prosimy o jeszcze, się pomaga, ukośnik Adam Orlik. A dzisiaj będzie o zdrowiu także, nie dotyczącym już Adasia, ale dotyczącym najmłodszych, bo słuchacz skarży się, że nie może zaszczepić swoich dzieci przeciw COVID-19, z czego wynikają trudności ze szczepieniami najmłodszych. Za chwilę już rozmowa z doktorem Pawłem Grzesiowskim, głównym inspektorem sanitarnym, a na zakończenie audycji naszym gościem będzie konsultant wojewódzki do spraw medycyny rodzinnej. To jeden z tematów. Potem będziemy rozmawiali o tym, że słuchacz ma wątpliwości, czy rzeczywiście na ulicy Gdańskiej albo na ulicy Struga ciężarówki nie mogą jechać szybciej niż 50 km na godzinę. Twierdzi, że mogą, bo na znakach przecież widnieje podniesienie prędkości na przykład do 70 km na godzinę. Teraz rozwiejemy te wątpliwości podczas audycji. I jeszcze jeden temat, około 12.20 ze Stargardu zadzwonił do nas słuchacz, który ma kioska. W tym kiosku żona ma firmę. Kiosk już dawno nie jeden zniknął z terenu miasta czy w ogóle z pejzażu Polski, ale jeszcze pojedyncze kioski zostały. I umowa na prowadzenie tego kiosku jest do 2026 roku, a nasz słuchacz otrzymał właśnie teraz pismo, że do 2025, czyli do końca tego roku, ma ten kiosk zlikwidować. Czy uda się to odkręcić? Czy uda się pomóc? Rozmowa w czasie reakcji. A o 12.30, jako że nie brakuje pytań słuchaczy dotyczących systemu kaucyjnego, to porozmawiamy o wątpliwościach naszych właśnie słuchaczy, a naszym gościem będzie rzeczniczka prasowa polskiego systemu kaucyjnego. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. W wiadomościach o 12.00 Kacper Narodzonek czytał o rozkładzie jazdy, gdy chodzi o wjazd na cmentarz centralny, bo Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny za pasem, a tu teraz taki klops.
Dobry, dzwonię ze Szczecina, mam na imię Marek. Moja żona ma kartę inwalidzką, zezwalającą na parkowanie dla inwalidów i wjazd na cmentarz centralny. Ostatnio był pogrzeb i została zabrana autobusem na teren cmentarza centralnego i po ceremonii pogrzebowej okazało się, że autobus ich nie zawiezie do głównej bramy. Zadzwoniła do mnie z informacją, żebym wjechał na teren cmentarza i ją odebrał. Podjechałem pod szlaban na terenie cmentarza i okazało się, że pan ochroniarz mnie nie wpuści na teren cmentarza po żonę, bo w związku jej nie ma na pokładzie. Ja mu zacząłem tłumaczyć, że moja żona jest na terenie cmentarza i za 5 minut, 10 minut będę z nią wyjeżdżał. Niestety powiedział, że takie ma zarządzenie od miasta i on się musi stosować do zarządzeń. Byłem zmuszony wykupić normalny wjazd, żeby można ją było odebrać. Proszę o wyjaśnienie, skąd takie dziwne zarządzenie. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy za zaufanie przede wszystkim. Będziemy wyjaśniali tę sprawę. Mnie się wydaje, że po prostu zabrakło takiego elastycznego podejścia ochroniarza, ale sprawdzimy i będziemy to na naszej antenie wyjaśniali. No i teraz już pierwszy gość. Tym gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Panie doktorze, taki telefon odebraliśmy. Proszę posłuchać.
Cześć, witam z tej strony. Zatroskany rodzic, który chce zaszczepić swoje dzieci. Chciałbym, aby na antenie, na łamach państwa radia, audycji Czas Reakcji wypowiedziała się pani rzecznik NFZ, może być zachodniopomorski, ale niekoniecznie, w temacie kiedy i gdzie mogę zaszczepić dzieci w przedziale wiekowym 11-3 lata. Niestety w dalszym ciągu dzieci nie można nigdzie zaszczepić. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, coś tam lekko się ruszyło w temacie szczepień, ale niestety maleństwa nie można zaszczepić przeciwko COVID-owi. Także proszę ten temat poruszyć. Jeżeli chodzi o skierowania, zostały wystawione na IKP. Mogę sobie przeczytać, że skierowania są wystawione. Niestety z realizacją jest niemożliwość zrealizowania tego szczepienia. Dziękuję bardzo, cześć.
Skierowania są. Od 22 września dostępna jest nowa szczepionka przeciw COVID-19. Ile z dorosłymi jest sprawa dosyć jasna i prosta i mogą się zaszczepić chociażby w aptekach, to w przypadku dzieci tu musi być konsultacja lekarza. I rzeczywiście z tymi szczepieniami dzieci jest problem. Pan, panie doktorze, jako główny inspektor sanitarny organizuje szczepionki. Szczepionki są. Gdzie jest więc słaby punkt tego systemu szczepień?
No niestety najsłabszym punktem są w tej chwili przychodnie lekarzy rodzinnych, ponieważ tam dzieci muszą być szczepione, dlatego że apteka i farmaceuta nie posiada uprawnień ani w tej chwili kwalifikacji do badania dzieci. A pamiętajmy, że dziecko musi być zbadane przed szczepieniem i według obecnie obowiązujących przepisów to badanie musi przeprowadzić lekarz do 8 roku życia, a od 9 roku życia mogą już kwalifikować również do szczepienia pielęgniarki, czyli innymi słowy, no ale ani pielęgniarka, ani lekarz nie występują w punktach szczepień aptecznych. W związku z tym szczepienie musi być przeprowadzone na terenie przychodni, niekoniecznie może poradni lekarza rodzinnego, ale w każdym razie musi to być placówka lecznictwa, a nie apteka. No i tu mamy problem, bo bardzo niewiele punktów szczepień w przychodniach zgłosiło chęć szczepienia dzieci. To nie jest moja kompetencja. Ja jestem dostawcą szczepionek, mówiąc brutalnie, jako inspekcja sanitarna. Nie mamy wpływu na to, który gabinet lekarski szczepi, a który nie. To jest kwestia umowy z NFZ-em, to jest kwestia ewentualnie jakiegoś, do pytania się po prostu o pacjentów, tak? Dlaczego ich lekarz nie szczepi? Bo tak to w ogóle powinno wyglądać, że ja idę do mojego lekarza rodzinnego z moim dzieckiem, tam gdzie szczepimy się na inne choroby. No i pytamy, dlaczego nie mogę u ciebie czy u pana się zaszczepić przeciwko COVID-owi.
A czy ma pan doktor? Ma pan doktor nieoficjalne informacje, dlaczego nie możemy? Czy zmieniły się jakieś stawki, które NFZ płaci lekarzom za te szczepienia? Dlaczego oni nie chcą w to wejść?
No dzisiaj czytałem wypowiedź jednego z liderów środowiska lekarzy rodzinnych, który wspominał o różnych tematach, ale jednym z nich był właśnie też i ten, że lekarze rodzinni już teraz nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za szczepienia przeciwko COVID-19. W zeszłym roku to jeszcze było obowiązujące, bo funkcjonował fundusz COVID-owy. W tej chwili już nie ma tego funduszu i lekarze rodzinni mają szczepić w ramach stawki kapitacyjnej, czyli tego ryczałtu, który otrzymują z NFZ-u. Natomiast podnoszą to, że apteki dostają za każdego pacjenta gratyfikację, co mnie się wydaje kompletnie niepowiązane, bo przecież farmaceuta rzeczywiście robi to jako czynność dodatkową, musi zorganizować punkt szczepień i zatrudnić tam farmaceutę na dodatkowym dyżurze, więc ja rozumiem, że wtedy NFZ za to płaci, a lekarz rodzinny ma w swoich obowiązkach właśnie szczepienia profilaktyczne dla dzieci. Więc nie umiem odpowiedzieć.
Panie doktorze, gorzej pana słyszymy.
Mówię, że nie mogę się wypowiedzieć bardziej szczegółowo na ten temat, ponieważ żadna oficjalna w tym zakresie informacja nie została przez lekarzy rodzinnych i to środowisko udostępniona.
My na zakończenie naszej audycji, to informacja i dla pana doktora, i dla naszych słuchaczy, będziemy rozmawiać z doktor nauk medycznych Wiesławą Fabian, konsultantem wojewódzkim do spraw medycyny rodzinnej i mam nadzieję, że będzie pełne wyjaśnienie tej sprawy. Bardzo dziękuję, że pan doktor znalazł dla nas czas. Pozdrawiamy. Doktor Paweł Grzesiowski,
do widzenia.
Główny inspektor sanitarny. To jest czas reakcji, 12:15. Do tego tematu wrócimy na zakończenie audycji, bo wtedy pani doktor Wiesława Fabian ma chwilę, żeby porozmawiać z nami na naszej antenie. Natomiast my przed audycją wczoraj, Adam Wosik dzwonił do Narodowego Funduszu Zdrowia, do rzeczniczki zachodniopomorskiego oddziału. Ja także wysłałem wczoraj SMS-a z zaproszeniem do rozmowy, bo przecież profilaktyka, w tym szczepienia, to jest oczko w głowie, rozumiem, NFZ-u. No i chcielibyśmy także poznać stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie. Na razie dziś będziemy mieli stanowisko doktora, lekarki z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Temat zawieszamy. Pod koniec audycji około 12:47 połączymy się z panią doktor, a teraz już jest kolejny gość, 12:17. Za chwilę gościa przedstawię, ale wcześniej komentarz dotyczący tego parkingowca na Małkowskiego. Wielu mieszkańcom nie podoba się to, że będą musieli za miejsca płacić, mieszkańcom tego kwartału, na którym przy Małkowskiego stanął właśnie ten parkingowiec, i w tej sprawie komentarz jednego ze słuchaczy.
Robert Stały, słuchacz, odnośnie tego parkingowca na Małkowskiego, to ja powiem tak, ja mieszkam na Warszawie. Generalnie wszędzie w tej chwili, żeby jedni drugim nie parkowali gdzieś pod domem, porobione są szlabany i miejsca parkingowe. I miejsca parkingowe praktycznie w każdej spółdzielni, gdziekolwiek by pan nie pojechał, około 150-160 zł miesięcznie, a w apartamentowcu mają 300 zł pod dachem. Nie uważam, aby to było drogo, zwłaszcza, że generalnie wszyscy w tej chwili płacą. Ja też zamieszkałem tam i nie musiałem płacić, nie było miejsc parkingowych, ale sami chcieliśmy to zrobić, żeby nam inni z innych bloków nie parkowali i w formie uchwały zostało ustalone, że porobiliśmy miejsca parkingowe. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Do tego tematu będziemy wracać. Czekamy na kolejne komentarze słuchaczy. Czujny 510 37 32 e-mail czas reakcji @radioszczecin.pl. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
I wracamy do tematu, o którym można powiedzieć wiecznie zielony, bo para Artur do nas pisze. Chciałbym wrócić do problemu prędkości samochodów ciężarowych, który był kiedyś poruszany na antenie państwa programu. W jednej z audycji padła informacja, że w mieście nie można podnieść prędkości do 80 km na godzinę, a samochody ciężarowe mogą tam jeździć tylko 50 km na godzinę, niezależnie od znaków drogowych. Chciałbym, pisze słuchacz, zwrócić uwagę, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Tu powołuje się na artykuł 20 ustęp 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, że podstawowa prędkość na obszarze zabudowanym to 50 km na godzinę, a można ją podnieść znakiem B33 do maksymalnie 80. I dalej pan Artur pisze, że przepisy nie wprowadzają w obszarze zabudowanym osobnych limitów dla ciężarówek. Ograniczenia typu 70 km dla ciężarówek obowiązują tylko poza obszarem zabudowanym. W mieście, jeżeli stoi znak B33, na przykład 70 lub 80 km na godzinę, to dotyczy on wszystkich pojazdów, również ciężarowych, chyba że przy znaku znajduje się dodatkowa tabliczka ograniczająca go do wybranej kategorii pojazdów. I dla przykładu, pisze pan Artur, na ulicy Struga obowiązuje znak ograniczający prędkość do 70 km, natomiast tuż za węzłem Kijowo prędkość została podniesiona do 80. Pokazuje to, że podwyższenie prędkości w obszarze zabudowanym jest możliwe i dotyczy wszystkich pojazdów, w tym ciężarówek, jeżeli znaki na to pozwalają. Panie Arkadiuszu, co pan na to? Ile te ciężarówki mogą po Struga czy po Gdańskiej jechać? 70 czy też 50 jednak?
No to widzicie, 50, to co mówiliśmy w audycji. Słuchacz po prostu, nie wiem, odnosi się do jakichś suchych faktów. gdzieś tam coś sobie przeczytał, utwierdził się w tym, że ma rację. Zapraszam słuchacza do obwieszczenia ministra infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji, dziennik ustaw, to jest dziennik ustaw, pozycja 2039. W paragrafie 27 mamy opisany znak B33, ograniczenie prędkości. I w punkcie 3 mamy taki zapis. B33 określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km na godzinę, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej, nie przekraczającej 3,5 tony. Więc ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym, tam gdzie ona jest podłączona do 70 czy nawet 80 km, nie dotyczy samochodów ciężarowych. Tak jak mówiliśmy to w audycji i nie się im... Dajmy przepisy ze zrozumieniem, bo szkoda, żeby inni na tym cierpieli i płacili mandaty z tytułu przekroczenia tej prędkości, no bo tam ograniczenie nie obowiązuje. Niestety, obowiązuje i tylko nie obowiązuje pojazdów osobowych, motocykli i do 3,5 tony. To, co wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury.
Sprawa jest jasna. Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szerokiej drogi i jak najmniej mandatów.
Dziękujemy. A właśnie, a propos mandatów, to nadesłał nam słuchacz pod nasz adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Nadesłał nam zgłoszenie i zdjęcie, jak to policjanci wypisują wczoraj około godziny 16.30 na Kiss and Ride mandat. Widać rzeczywiście bloczek mandatowy taksówkarzowi, który stał tam dłużej niż jedną minutę. Postaramy się to zdjęcie umieścić po audycji Czas Reakcji na stronie, tak żebyśmy mogli wszyscy to obejrzeć. Więcej tego rodzaju działań ze strony policji, ale najlepsze byłyby tam kamery, które utrwalałyby to łamanie przepisu postoju do jednej minuty, no i wtedy posypałyby się mandaty. Ale lepszy ryc niż nic, a przy naszym telefonie słuchacz, nie wiem czy w sprawie właśnie tej prędkości, pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry. Znaczy tutaj ja się zgadzam tutaj właśnie z panem tutaj na antenie, że no ciężarówki powiedzą według przepisu w miejscu zabudowanym, czyli miejscowości jest 50, tak? Ale ja mam takie pytanie, a to jak to się ma do autobusu? Przecież one też mają tą narzutkę większą. Czy mogą przekraczać tę prędkość? Czy tak to wygląda? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie. Zapytamy w takim razie eksperta następnym razem, bo już się teraz rozłączył. Zapisuję sobie autobusy. Przecież one ważą powyżej 3,5 tony zdecydowanie. Dziękujemy, pozdrawiamy. 12.24 to jest czas reakcji. Teraz przeniesiemy się do Stargardu. Słuchacz i jego żona mają taki kłopot.
Ze Stargardu dzwonię. Od czego tu zacząć? No po prostu chcą zlikwidować mój kiosk, który znajduje się przy Tadeusza Kościuszki. Mam umowę z Urzędem Miasta o dzierżawę gruntu do końca 2026 roku, a przysłali mi tydzień temu, że mam do końca tego roku, czyli 2025 roku opuścić, no zabrać stamtąd kiosk i tyle, tak? Moja żona tam ma swoją firmę handlową. Brakuje jej 3 lata do wieku emerytalnego. Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy, miłego dnia. To jest czas reakcji. Przypomnę, czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Ta sprawa kiosku w Stargardzie, a kioski przecież są na wymarciu, przypomina mi sprawę kiosku w okolicach szpitala przy Unii Lubelskiej. Także słuchacz do nas zadzwonił, rozżalony, że ma się stamtąd stamtąd wyprowadzić, ale wiem, że dyrekcja szpitala, a również kanclerz uczelni, czyli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, bo szpital przy Unii Lubelskiej to jest szpital kliniczny, uniwersytecki, rozmawiał z tym panem i wiem, że sprawę udało się polubownie załatwić. No to teraz zobaczymy, czy uda się coś wskórać w Stargardzie. Przy naszym telefonie pan Piotr Styczewski, rzecznik Urzędu Miejskiego w tym mieście. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście zmieniły się jakieś okoliczności i pan, który ma ten teren pod tym kioskiem do 2026 roku dzierżawiony, musi go opuścić do 2025, do końca tego roku?
W skrócie sytuacja wygląda tak, że zgoda, na podstawie której ten kiosk się tam znajduje, w zgodzie zaznaczono, że mogą pojawić się takie sytuacje, w których no, może być konieczne zmiana tego terminu albo wygaszenie tej zgody. I stało się tak, że lokalizacja tego obiektu, tego kiosku uniemożliwia przeprowadzenie pełnej, trwającej przebudowy budynku tam właśnie w pobliżu, do którego to przylega kiosk. I pod koniec września pismem powiadomiono pana, który prowadzi kiosk, o właśnie skróceniu okresu umieszczenia tego obiektu na drodze wewnętrznej z tym terminem do końca tego roku, do 31 grudnia. Wyjaśniając, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi od właściciela, no ale docierają do nas pytania między innymi właśnie od Radia Szczecin. Dlatego mogę zapewnić, że już my skontaktujemy się z prowadzącym kiosk, zaprosimy na spotkanie i będziemy próbować oczywiście wypracować rozwiązanie takie kompromisowe dla wszystkich stron sprawy, chociaż jest ona wielowątkowa, ale ten dialog chcemy nawiązać i mam nadzieję, że on przyniesie pozytywne, pewnie kompromisowe, ale jednak pozytywne rozwiązania.
Jest możliwa inna lokalizacja, przesunięcie tego kiosku w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu? Czy inwestycja, która tam jest planowana, wyklucza taką możliwość?
Ta inwestycja jest w trakcie w tej chwili, natomiast myślę, że takie możliwości również są, żeby pomyśleć nad inną lokalizacją, więc o tym także chcemy rozmawiać z właścicielem tego obiektu, z którym się na pewno skontaktujemy.
Drogi słuchaczu, proszę się także kontaktować, bo pewnie pan nas słucha ze stargardzkim magistratem. No i mam nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana. Jak pan się nie skontaktuje, to tak jak Piotr Styczewski powiedział, urzędnicy dotrą do pana i mam nadzieję, że kompromisowe rozwiązanie będzie wypracowane. Proszę nas informować. Dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Styczewski, rzecznik Urzędu Miasta w Stargardzie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a za chwilę spróbujemy, nie wiem czy to się uda, rozwiać wątpliwości naszych słuchaczy dotyczące systemu kaucyjnego. Za chwilę będziemy rozmawiać o blaskach i cieniach systemu kaucyjnego, który od 1 października wszedł w naszym kraju w życie, ale jeszcze w wielu miejscach nie widać, że ten system wszedł. Przypomnę, kaucja 50 groszy za plastikowe butelki typu PET do 3 litrów i puszki do 1 litra oraz złotówka za szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Kiedy o systemie kaucyjnym rozmawialiśmy kilka dni temu, rozdzwoniły się telefony. Wiele głosów brzmiało w sposób poirytowany. Nie podoba się wielu słuchaczom ten system. Niektórzy nawet mówią, że jest to szwindel. I za chwilę nasz gość i będziemy o systemie kaucyjnym rozmawiać. Będzie można zadzwonić, zadać pytanie 510-37-36, ale wcześniej jeszcze wrócę do sprawy Kiss and Ride od ulicy Owocowej, od ulicy Kolumba. Pan Jacek przypomniał mi słusznie, że tam są kamery monitoringu dworca, ochrony dworca. No i oczywiście dla służb są te monitoringi do dyspozycji, czyli policja czy straż miejska mogłaby z nich korzystać i po prostu karać tych kierowców, którzy stoją dużo powyżej jednej minuty, bo przecież nikt z sekundnikiem nie będzie stał i za minutę 10 sekund parkowania nie będzie pobierał mandatu. Nie będzie ten mandat wręczany kierowcom, ale jeżeli ktoś stoi 3, 4, 5, 6, 7 i więcej niestety minut, no to wtedy taki mandat powinien być. Wrócimy do tego oczywiście wiecznie aktualnego tematu. Bardzo dziękujemy, a teraz czekamy na naszego eksperta. Mamy eksperta? Tak, jest z nami pani Joanna Górecka, rzeczniczka prasowa Polskiego Systemu Kaucyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Ja już przed chwilą powiedziałem, że 50 groszy za plastikowe butelki PET do 3 litrów i puszki do 1 litra, 1 zł za szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra, to ten system kaucyjny. System kaucyjny obowiązuje dla tych opakowań, które mają logo tego systemu z napisem kaucja, tak? 1 zł albo 50 groszy, tak to wygląda.
Tak jest. Dodatkowo te opakowania, poza tym, że mają znaczek kaucji, mają oczywiście specjalny kod kreskowy. Dla konsumenta oznaczeniem widocznym jest kaucja, bo konsument nie rozpozna tego kodu kreskowego, natomiast systemy operatorów i systemy sklepów rozpoznają kod kreskowy.
No i teraz posłuchajmy telefonów zarejestrowanych pod czujnym 510 37 i 32. Najpierw będzie o problemach z butelkami po piwie, no i z tak zwanym, albo nie tak zwanym, po prostu z paragonem. Czy ten paragon jest potrzebny, czy nie? Czy w systemie kaucyjnym będzie, czy nie? Posłuchajmy.
Nazywam się Stanisław, jestem ze Szczecina. Mam taki problem o tych zwrotnych butelkach po piwie. I teraz tak, jaki jest problem? Mam przykładowo 15 butelek, bym chciał teraz je oddać, żeby jak kupię następne piwo, żeby to już była ta butelka kaucjowana i żeby można było ją zwracać. Jak to można ten problem załatwić, bo sklepy nie chcą przyjmować tych butelek.
Mam takie pytanie. Mieszkam w Szczecinie, teraz jest skup butelek, a dlaczego w Społem, w sklepach, każą przynosić paragon?
Dziękujemy za te pytania. No to pani Anna Górecka, rzeczniczka prasowa Polskiego Systemu Kaucyjnego. Jak to jest z tymi butelkami po piwie na przykład? One podlegają systemowi kaucyjnemu, gdy jest to logo, tak? Gdy logo nie ma, to stary system
to obowiązuje. To nie podlegają. Tak, od 30 lat najwięksi producenci piwa w Polsce prowadzą tak zwane dobrowolne systemy kaucyjne. I te dobrowolne systemy kaucyjne polegają na tym, że oddaje się butelkę pustą, kupuje się butelkę jakby pełną, nowy produkt, albo oddaje się z paragonem. Natomiast dopiero te butelki, które będą miały znaczek kaucji i kod kreskowy, będą objęte systemem kaucyjnym. Stąd też sklepy dzisiaj w tych dobrowolnych systemach kaucyjnych mogą jeszcze wymagać paragonu albo wymiany butelka za butelkę, pusta za pełną. W momencie, kiedy te nowe butelki zaczną się pojawiać, musimy wszyscy pamiętać, że to jest okres przejściowy dla producentów. Dobrowolne systemy kaucyjne nie mogą funkcjonować w Polsce od 1 stycznia 2026 roku.
A, czyli dopóki czas przejściowy do 31 grudnia 2025.
Na butelki szklane zwrotne, tak. W związku z powyższym jakby poczekajmy. Też musimy sobie zdawać wszyscy sprawę jako konsumenci kupujący te produkty, że nasi producenci je wyprodukowali troszeczkę wcześniej. One jeszcze nie miały tego znaczka. One muszą się wyprzedać. To wszystko nie zniknie z polskich półek jak za dotknięciem magicznej różdżki. Zajmie nam to chwilę, ale z pewnością producenci przystąpią do tego systemu i te butelki zaczną się systematycznie na polskich półkach pojawiać.
A paragon, pani Anno, jako warunek w sklepie oddania butelek, to też odejdzie po tym okresie przejściowym.
Tak? Paragon znika, paragon, wymaganie paragonu w nowym systemie kaucyjnym nie istnieje, przechodzi do lamusa. W związku z powyższym konsumenci będą mieli tą swobodę, że będą mogli sobie wybrać dowolny punkt zbiórki opakowań, co jest dla nas, jakby Polaków, bardzo wygodne, ponieważ będziemy mogli kupić butelki w jednym sklepie, a oddać je w zupełnie innym. Jest to dla nas bardzo wygodne, bez paragonu, także myślę, że dla nas wszystkich to będzie dużo bardziej wygodne niż obecne systemy.
510 37 3 7 3 6, to jest numer telefonu do studia. Można do nas dzwonić i zadawać pytania. Ja tylko przypomnę, że w naszym kraju sporo butelek, zwłaszcza tych typu PET, zalega w krzakach, na poboczach. Natomiast w Niemczech, gdzie ten system hula, takiego problemu nie ma. I mamy słuchacza na żywo. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja krótkie, proste pytanie mam do Państwa. Kto jest operatorem tego recyklingu u nas w Polsce?
Pani Anno?
To ja może, tak, oczywiście, odpowiem.
Skąd pochodzi?
Jest kilku operatorów w Polsce zarejestrowanych. Wymóg ustawowy jest taki, że operatorzy muszą być założeni i muszą być prowadzeni przez wprowadzających napoje w opakowaniach kaucyjnych. Na polskim rynku zarejestrowanych jest, zezwoleniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 7 różnych operatorów. 6 zadeklarowało działanie od października 2025 roku.
Czy to są krajowi operatorzy, czy oni są z zagranicy?
Nie, no firmy założone są w Polsce, niemniej w akcjonariacie mogą się oczywiście znaleźć również firmy, które mają swoje korzenie lub też są to międzynarodowe koncerny.
No i teraz pytanie i właściwie pytanie z tezą, ale pani takich pytań również się nie obawia.
Ja w sprawie tych kaucji za opakowania i plastikowe, i pety, i butelki. Przecież jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Najpierw klient musi wyłożyć, żeby kupić tą butelkę, dopiero wtedy może oddać, że firmy produkujące nie mogą stracić. A prostszym by było, gdyby wyłożyć, żeby ponieść jakieś koszty, jeżeli by komuś zależało na ochronie środowiska, i skupić te, które nieuszkodzone już są na rynku. Więc nie czarujmy się tymi wszystkimi opowiadaniami. Dziękuję.
I co pani na to? Nie czarujmy się. Ja przypomnę, że za PRL-u także najpierw trzeba było wyłożyć z własnej kieszeni, zapłacić za butelkę z kaucją, a potem ją oddać.
Tak, i od razu też powiem, że to wszyscy wykładają najpierw z własnej kieszeni, producenci napojów również, ponieważ w momencie wprowadzenia napoju na rynek producenci muszą przelać kwotę kaucji na konto operatorów, a ci operatorzy rozliczają się ze sklepami z kaucji, którą te sklepy wypłaciły konsumentom. Pamiętajmy, że są też sklepy, które będą wypłacać kaucję, a nie będą jej pobierać, na przykład, ponieważ my będziemy kupować, nie wiem, w dużym markecie, a będziemy oddawać te butelki w małym, lokalnym sklepie w naszych ukochanych delikatesach, który być może będzie musiał więcej kaucji z własnej kasy wydać niż wypłacić. Tą kaucję będzie rozliczał z operatorem, będzie ją odzyskiwał i operator otrzymuje te pieniądze z góry od producenta, więc producenci napojów też wykładają pieniądze od razu, wprowadzając napoje na rynek. Poza tym pamiętajmy, że system kaucyjny jest neutralny dla konsumenta, neutralny finansowo, dlatego że konsument rzeczywiście wykłada pieniądze w momencie zakupu napoju, ale odzyskuje je w momencie oddania opakowania i odzyskuje dokładnie tą samą kwotę, czyli nie ponosi żadnego kosztu.
A czy konsument będzie miał, pani Anno, wybór, czy otrzymać w tym sklepie taki po prostu bon, żeby coś kupić za te 50 groszy czy więcej, jak tych butelek przyniesie więcej, czy też puszek? Czy to też jest tak, że sklep może powiedzieć: nie, ja nie chcę wypłacić gotówki, ja właśnie dam jakiś bon do wykorzystania w sklepie? Jak to wygląda?
Zazwyczaj większość małych sklepów, które z nami zaczynają współpracę w systemie kaucyjnym, decyduje się na zbiórkę manualną. Jeszcze nie posiadają zbiórki automatycznej i recyklomatów i tam z pewnością w pierwszej kolejności odzyskamy gotówkę. W dużych sieciach często, żeby ograniczyć jakby i przyspieszyć pracę systemu kaucyjnego, wprowadzane są recyklomaty. No i tam rzeczywiście będziemy uzyskiwać bon, który będziemy mogli zrealizować w danym sklepie w przypadku zbiórki automatycznej. Natomiast pamiętajmy, że system kaucyjny i koszty funkcjonowania całego systemu kaucyjnego będą ponosić producenci napojów. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby on działał bardzo dobrze, bardzo sprawnie i bardzo efektywnie, tak żeby nie wpłynął długoterminowo na ceny produktów.
Ale nie ma pani wrażenia, że zmuszanie kogoś do pobierania jakiegoś takiego vouchera, jak zwał, tak zwał, zamiast gotówki, no nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo jeżeli myśmy wyłożyli 50 groszy, to być może chcemy otrzymać z powrotem 50 groszy.
Na pewno będą sklepy i będą punkty, w których będziemy mogli odzyskiwać gotówkę. Poza tym myślę, że ten system będzie się rozwijał, tak samo jak rozwijał się w innych krajach. Polska nie jest pierwszym krajem, jest 18 krajem tutaj na naszym kontynencie, który wdraża system kaucyjny. Są kraje, w których już są zwroty na kartę, na konto bezpośrednio. Są kraje, w których nawet kaucję można przekazać na cele charytatywne. Ten system z pewnością będzie się rozwijał w Polsce. To są nasze początki. Wiadomo, że pierwsze momenty dużej zmiany, a to dla nas konsumentów jest duża zmiana, zawsze są trudne, budzą duży niepokój, często frustrację oczywiście i my to rozumiemy. Natomiast no, długoterminowo, patrząc na efekty w innych krajach i na to, jak wygląda środowisko, poziomy zbiórki w Litwie czy w Czechach, to są już ponad, w Słowacji, to już jest ponad 90%
no w drugim roku funkcjonowania systemu. No i to rzeczywiście przekonuje. Teraz pan Irek jest z nami. Dzień dobry.
Kłaniam się serdecznie. Tutaj Ireneusz, stały słuchacz. Mam takie pytanie do pani. Do tej pory butelki, które nie były oznaczone jako kaucjowane, były sprzedawane i w cenie tego napoju razem z butelką. Ta cena na butelki była wliczona. W momencie, gdy teraz będziemy musieli dodatkowo zapłacić wysokość tej kaucji, czyli cena wzrośnie o te, powiedzmy, przysłowiowe 50 groszy w przypadku plastikowych butelek, my dopiero dostaniemy zwrot. Proszę mi powiedzieć, dlaczego wcześniej i kto ponosił koszty tego recyklingu, jeśli nie było tego kaucjowania? De facto dla klienta to znaczy, że napoje będą drożeć o te 50 groszy, bo do tej pory nie musieliśmy dopłacać tych 50 przysłowiowych groszy do każdego napoju, a mimo wszystko butelki w sumie na nasz koszt, bo przecież płacimy za wywóz śmieci, w tym plastikowych, segregowanych, ponosiliśmy my jako ludzie, konsumenci, prawda?
Dziękujemy panie Irku, pani Joanno.
Znaczy, to jeszcze raz podkreślam. Cena napojów nie ulegnie zmianie i system będzie neutralny kosztowo dla konsumenta. Konsument rzeczywiście zapłaci kwotę kaucji, ale pamiętajmy, że pełną kwotę kaucji odzyska w momencie, kiedy oddaje opakowanie.
A w praktyce 50 groszy czy złotówkę więcej będzie musiał zapłacić.
Ale ją odzyska, więc jakby finansowo jest to neutralne. Natomiast jeśli chodzi o wywóz śmieci, pamiętajmy tutaj o cenach, o naszych celach ekologicznych, że to, co dzisiaj trafiało do żółtego worka, albo i nie, bo mogło trafić i do zmieszanych, bo nie wszyscy segregują w Polsce śmieci, albo na trawniki, albo do lasu. Dzisiaj przez to, że ta kaucja, nomen omen, dość wysoka, będzie motywatorem finansowym do tego, żeby tą butelkę zwrócić i żeby ona mogła wrócić do obiegu, żeby mogła wrócić do gospodarki, żeby mogła być ponownie wykorzystana. Drodzy Państwo, dzisiaj z żółtych worków, tak zwanych, mówiąc kolokwialnie, odzyskujemy niespełna 50% recyklatu, który nadaje się do powtórnego przetworzenia. Ludzie wrzucają tam przeróżne rzeczy, łącznie z pojemnikami po olejach silnikowych, płynach do spryskiwaczy, szamponach. To nie jest recyklat i to nie jest plastik, który jesteśmy w stanie wykorzystać w segmencie spożywczym. To jest coś, co nie pozwala nam przekroczyć tej magicznej bariery 50% odzyskania z żółtego worka. System kaucyjny pozwoli polskiej gospodarce odzyskać 90% spożywczego recyklatu pochodzącego z butelek. To jest naprawdę jakby ponad 90%, jak pokazują doświadczenia innych krajów, z butelek, oczywiście po napojach, bo nie mówię tu o całym recyklacie in general.
I to wygląda
obiecująco. To jest bardzo warte.
Wejdę tak. Pani w słowo, bo mamy już mało czasu, a jeszcze dwie opinie dotyczące tego logo systemu kaucyjnego, tego znaczka, który jest warunkiem, żeby ta butelka czy puszka w tym systemie była. Posłuchajmy.
Co to jest znaczek? Po prostu od dnia 1 października są kaucjowane wszystkie butelki plastikowe, metalowe, szklane, puszki i tak dalej, i tak dalej. I tak samo są przyjmowane w takiej cenie, jakiej jest. Nie ma żadnego znaczka, to za bzdury wymyślają. Za komuny w ten sposób jako dzieciaki za pieniądze. Były skupy, skupowały makulaturę, skupowały butelki szklane i nikt się z jakimiś znaczkami głupimi nie przejmował. A oni wielki problem, bo w magazynach mają butelki nie pakowane znaczkiem. A co to jest znaczek? Co to jest znaczek?
Dzień dobry, Romek się kłania ze Szczecina w sprawie opakowań zwrotnych. Mianowicie zdurną sprawą jest ten znaczek. W Niemczech nikt nie sprawdza żadnych znaczków. Kod kreskowy, który jest na opakowaniu, się nie zmieni, przypuszczam, czy teraz, czy ponad ruchu. W związku z tym wystarczy byłoby zakodować te wszystkie kody nasze polskie na opakowania, tak jak to jest w Niemczech, i nie ma żadnego problemu.
No właśnie, czy ten kod kreskowy na butelkach nie wystarczy? Pan poprzedni mówi o tym, że za PRL-u to wszystko hulało bez żadnych logo systemu kaucyjnego. Pani Anna?
Pamiętajmy o tym, co powiedział ostatni słuchacz, którego pytanie tutaj zostało zadane. Te kody się zmienią. Pan mówił, że się nie zmienią. Tak, zmienią się. Zmienią się te kody kreskowe. Natomiast to, co powiedziałam na początku naszej rozmowy, dla konsumenta ta zmiana kodu kreskowego będzie niewidoczna gołym okiem. Żeby konsument wiedział, że to opakowanie podlega kaucji, ten znaczek kaucji z napisem kaucja i kwotą kaucji został wprowadzony dla nas po prostu konsumentów, którzy nie czytamy oczami kodów kreskowych, bo nie jesteśmy skanerami. Te kody kreskowe się zmienią i one zostaną zakodowane w systemie kaucyjnym. I oczywiście wszystko byłoby banalnie proste, gdyby nie to, że ten system wprowadzany jest dopiero teraz. W związku z powyższym na rynku są jeszcze opakowania, za które nie płaciliśmy kaucji, i zaczną pojawiać się te, za które kaucję zapłacimy. I teraz na czym polega odzyskiwanie kaucji? Sama nazwa, samo słowo odzyskanie kaucji mówi o tym, że musimy odzyskać coś, co wcześniej już zapłaciliśmy. Żeby rozróżnić opakowania, które były niekaucyjne jeszcze w systemie, wprowadzone na rynek przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego, i te, które są po systemie, dlatego one będą się różniły. Będą miały inny kod kreskowy i będą miały znaczek kaucji. A dlaczego jest to kres przejściowy? Trudno jest dzisiaj wszystkim i chyba zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, że nie można jednego dnia czy jednej nocy z 30 września na 1 października zmienić wszystkich opakowań na rynku na opakowania kaucyjne i wyrzucić lub wylać wszystko to, co było wyprodukowane wcześniej. Więc żeby przedsiębiorcy nie byli stratni, żeby ludzie w sklepach też nie mieli dodatkowej pracy, sklepikarze, właściciele sklepów, no to jest ten okres przejściowy, który pozwoli nam na wyprzedanie tych opakowań i na wprowadzenie stopniowo opakowań kaucyjnych, a jednocześnie mam nadzieję, że ten okres pozwoli nam wszystkim przyzwyczaić się do tego systemu kaucyjnego.
I pan Darek jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja się nie zgodzę z panem ekspert w innym temacie. I pani mówi, że system kaucyjny będzie neutralny finansowo. To ja dam pani przykład. I teraz jak kupujemy butelkę i piwo w sklepie, płacimy 4 złota. Później tą butelkę oddajemy i dostajemy zwrot 50 groszy. No oczywiście potrzebujemy paragon, czyli nam wychodzi, że za napój zapłaciliśmy 3 złote i 50 groszy. A w tym momencie, jak mamy system kaucyjny, będziemy musieli zapłacić we sklepie 4 złote za piwo, do tego zapłacić 50 groszy za butelkę w systemie kaucyjnym, czyli płacimy 4,50 i jak odebrał butelkę, no to trzeba mieć, 4,50, czyli tak naprawdę wydaliśmy 4 złote. Czyli reasumując, na tym systemie jesteśmy.
Dziękuję panie Irku. Panie Darku, co pani na to?
Znaczy ja chyba nie do końca zrozumiałam pytanie i od razu sprostuję. Za butelki szklane wielokrotnego użytku kaucja w systemie kaucyjnym wynosi 1 zł. I ten 1 zł to nie jest cena produktu, ani nie jest to cena butelki. Jest to kaucja, którą płacimy i odzyskujemy. Cena produktu się nie zmienia. Absolutnie. Jest to system neutralny kosztowo dla konsumenta. Jest na to wiele eksperckich opinii. Myślę, że warto ich poszukać i naprawdę dobrze to policzyć. Dzisiaj musimy zwracać paragony, żeby uzupełnić ponownie butelkę, oddać tą butelkę. Natomiast jakby tutaj będzie system bezparagonowy i ta kwota nie będzie doliczana do ceny produktu. To jest kaucja, którą w 100% odzyskamy, oddając butelkę.
Wrócę jeszcze do tego wątku dotyczącego kwestii, czy kiedy przyniesiemy taką butelkę czy puszkę w systemie kaucyjnym już krążącą i nie zawsze dostaniemy gotówkę. Nie wydaje mi się to okej, dlatego że jeżeli my wyłożyliśmy gotówkę, no to powinniśmy mieć prawo do wyboru, a okazuje się, że w niektórych, szczególnie większych placówkach, gdzie będą jakieś automaty, które będą przyjmowały te butelki czy puszki, to nie otrzymamy gotówki, tylko właśnie jakieś takie vouchery, jak zwał, tak zwał.
Tak zaplanował to ustawodawca. W ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska są różne możliwości zwracania konsumentom kaucji. Zatem sklepy mają możliwość takiego wyboru, chcąc też przyspieszyć proces obsługi klienta z korzyścią dla konsumenta. Dzisiaj nie lubimy stać w kolejkach, nie lubimy stać przy kasach i myślę, że w dużych marketach oddawanie opakowań mogłoby znacząco wydłużyć nasz czas oczekiwania przy kasach. Stąd też takie rozwiązanie zbiórki automatycznej, która usprawnia ten proces zdecydowanie, jeśli chodzi o czas. A my wszyscy swój czas bardzo cenimy, bo jak to się mówi, czas to pieniądz. Więc ustawodawca przewidział taką możliwość, ale oczywiście konsument będzie miał do wyboru wiele punktów, które się zgłoszą jako punkty zbiórki. I też będą istniały punkty zbiórki manualnej, gdzie będziemy mogli odzyskać gotówkę przy kasie.
Nie wiem, czy słuchacze się ze mną zgodzą, bo na razie te butelki czy puszki z logo systemu kaucyjnego są jak latający Holender. Każdy słyszał, ale nie widział. Czy są już rzeczywiście na rynku te butelki oznaczone logo systemu kaucyjnego? Bo ja jeszcze nie spotkałem.
Zaczynają się pojawiać zdecydowanie. My jako operatorzy mamy taką centralną bazę tych produktów właśnie, żeby czytać te kody kreskowe i żeby umieć obsługiwać te produkty. I widzimy, że producenci decydują się już na wprowadzanie. Ja dzisiaj dostałam pierwsze zdjęcie produktu z półki ze znakiem kaucji i z nowym kodem kreskowym, więc już w niektórych sklepach na pewno takie produkty będą mogli Państwo spotkać.
Jeżeli będą kolejne pytania, możemy się umówić na jeden z kolejnych programów, znów na kontakt z Panią, bo jak się okazuje, te działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które miały wprowadzać ten system i mówić o tym systemie naszym słuchaczom, nie do końca chyba były odpowiednio zintensyfikowane, bo tych pytań i wątpliwości jest sporo.
Tak, pamiętajmy też, że działania ministerstwa i nas operatorów były rozłożone w długim okresie, w długim horyzoncie czasowym. A bardzo często jest tak, to jest trochę, ja to porównuję do zrobienia prawa jazdy. Jak się robi kurs na prawo jazdy i zdaje się egzamin mając 18 lat, a pierwszy raz do samochodu wsiada się mając lat 25, to można już sporo rzeczy zapomnieć. I trochę tak jest też z edukacją o systemie kaucyjnym. Im bliżej będziemy tego punktu, w którym zaczniemy rzeczywiście regularnie widzieć opakowania na półkach, tym więcej wiedzy będziemy potrzebować. Dlatego ja oczywiście zawsze jestem chętna i do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o pytania.
Pani Anna Górecka, rzeczniczka prasowa Polskiego Systemu Kaucyjnego. Dziękujemy.
Dziękuję pięknie.
I jeszcze na koniec taki telefon.
Dzwonię z miasta Szwed w Niemczech. Chciałbym uspokoić wszystkich Polaków, którzy mają wątpliwości, jeżeli chodzi o system kaucyjny. W Niemczech jest to bardzo super rozwiązane. Nie użyczę nigdzie żadnej butelki. Wszystko jest regularnie w kosze sprawdzane. Naprawdę nie widać tych plastikowych pojemników ani puszek. Wszystko jest tak zagospodarowane, że naprawdę ten system bardzo dobrze w Niemczech funkcjonuje.
I o to w gruncie rzeczy chodzi, a nam chodzi o kontakt ze słuchaczami. Czujny 510-37-32 mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. Za dziś dziękujemy. Mariusz Stałekowski, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.